На фалях rozgłośni Białoruś program Krajobraz. W studio Tatiana Maksymczyk. W ciągu bieżącej godziny zaprezentuję uwadze Państwa nowości z Białorusi. Natomiast moi koledzy przedstawią swoje projekty radiowe. Pozostawajcie z nami. Kontynuujemy nasz dzisiejszy serwis informacyjno-poznawczy, który napełnimy w przegląd wydarzeń politycznych oraz przejdziemy się salami muzealnymi, koncertowymi, teatralnymi za pomocą projektu Nasz Afisz. Jerzy Kuźmicz zaprezentuje projekt Credo, dziennik katolików w Białorusi, natomiast Tatiana Czebotar zaprezentuje uwadze Państwa dziennik muzyczny. Cóż, zespół redakcji polskojęzycznej Rozgłośni Białoruś jest gotów do prezentacji programu Krajobraz. Czym się wyróżnia ubiegły tydzień, dowiecie się z przeglądu wiadomości o charakterze politycznym w prezentacji Czesława Żółkiewskiego.
Pograniczna polityka Białorusi skierowana jest nie na konfrontację z państwami ościennymi, lecz na utrwalenie pasu dobrosąsiedztwa. Oświadczył prezydent kraju Aleksander Łukaszenko podczas uchwalenia decyzji co do ochrony granicy państwowej przez organy służby pogranicznej w 2019 roku. Głowa państwa polecił zabezpieczyć porządek prawny, nadając maksimum uwagi dla turystów i gości Białorusi.
Nie prosto na zamok naglucho zakrywać granicę i создавать problemy dla swoich граждан.
Nie tak po prostu zamykać na zamek granicę i tworzyć kłopoty dla swych obywateli, dla obywateli zagranicznych, a tworzyć korzystną strefę. Razem z tym nie dopuszczać osoby niepożądane. Szczególnie ważnym jest to przeddzień drugich Igrzysk Europejskich 2019 roku. Należy zabezpieczyć porządek prawny, nadać maksimum uwagi dla turystów i gości Białorusi. Razem z sprawozdaniem chcę, by odpowiedzieliście na szereg aktualnych pytań. Na ile obecnie organy służby pogranicznej są zdolne przeciwstawać dla wyzwań przed nami stojących? Zostało ich więcej. Na ile skuteczną jest praca? Po drugie, jakie działania będą realizowane w sprawie gwarantowania bezpieczeństwa kraju? Trzecie, co należy jeszcze zrobić dla zabezpieczenia pracy naszych pograniczników?
I z mojej strony, przede wszystkim dla zabezpieczenia efektywnej pracy naszych pograniczników.
O osiągnięciach naszych naukowców wiedzą od Japonii do Stanów Zjednoczonych. Ich opracowania dziś się wykorzystywują w międzynarodowych projektach kosmicznych. Tak przedsiębiorstwo Integral rozpoczęło produkcję nowych komponentów elektronicznych dla eksploatacji w kosmosie. Organizacje akademiczne opracowały nowe technologie analizy informacji oraz wytwórczości materiałów do zastosowania w dziedzinie badań kosmosu. Opowiada prezes Prezydium Narodowej Akademii Nauk Białorusi Włodzimierz Gusakow.
Rezultaty Akademii Nauk i samą Akademię Nauk.
O wynikach Narodowej Akademii Nauk oraz właściwie o Akademii wiedzą w całym świecie od Japonii do Stanów Zjednoczonych. Białoruscy badacze skutecznie pracują w wielu priorytetowych kierunkach badań naukowych o znaczeniu światowym. W Akademii stworzono i skutecznie działają wytwórczości najwyższych układów technologicznych. Są realizowane systemowo projekty w rozwoju zasadniczo nowych sektorów gospodarki naszego kraju, gałąź aerokosmiczna, biotechnologiczna, IT-sfera. Wyniki szeroko są zastosowane w praktyce. Zjednoczenie Pelink wyrabia aparaturę dla satelit. Integral rozpoczęła produkcję nowych komponentów elektronicznych dla eksploatacji w kosmosie. Organizacje akademiczne opracowały nowe technologie analizy informacji oraz wytwórczości materiałów dla zastosowanie w dziedzinie badań kosmosu. Opracowania naukowców się wykorzystują w międzynarodowych projektach kosmicznych w badaniu Marsu i Merkuria. Japońskie aparaty kosmiczne mają obronę z materiałów opracowanych przez białoruskich naukowców Narodowej Akademii Nauk Białorusi.
Na tym aparacie japońskim используются i rozrabotki białoruskich uczonych Nacjonalnej Akademii Nauk Białorusi.
Parlamentska delegacja Białorusi na czele z przewodniczącym Rady Republiki Zebrania Narodowego Białorusi Michałem Jaśniukowiczem w dniach 11-14 lutego odwiedzi z oficjalną wizytą Polskę. Zaplanowano negocjacje z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz premierministrem Mateuszem Morawieckim. Program wizyty został omówiony podczas spotkania Michała Miaśnikowicza z nadzwyczajnym i pełnomocnym ambasadorem Polski na Białorusi Arturem Michalskim. Strona białoruska nadaje wielkie znaczenie dla mającej się odbyć wizyty. Chciałoby się, by propozycje i idee, które zostaną przedmiotem omawiania, były na korzyść dwustronnych stosunków, podkreślił Michał Miaśnikowicz. Czasem układały się nieprosto, jednak zasadniczych sprzeczek i rozbieżności nie było. Jesteśmy sąsiedźmi i nasze współstosunki mogłyby być bardziej dynamiczne i systemowe. Chciałoby się usłyszeć opinię polskiej strony pod tym względem, oświadczył speaker. W swoim kole ambasador wyraził przekonanie w tym, że wizyta będzie sprzyjała dla wyjścia dwustronnej współpracy na nowy poziom. Potencjał dla rozwoju partnerstwa Białoruś i Polska mają wielki. Przyszła wizyta jest dobrą możliwością omówić istniejące propozycje i inicjatywy, przekonany jest Artur Michalski. Białoruś ma na celu bardziej ciasną współpracę z Włochami. Mowa o tym szła podczas spotkania premier-ministra Republiki Białoruś Sergiusza Rumasa z wiceprzewodniczącym Rady Ministrów Włoch, ministrem rozwoju gospodarczego, pracy i polityki socjalnej Luigi Di Maio. Sergiusz Rumas zaproponował wznowić w aktywnym formacie pracę białorusko-włoskiej komisji międzyrządowej do spraw pracy gospodarczej. Szef białoruskiego rządu odznaczył stanowcze tendencje w handlu dwustronnym. Zaprosił włoskie kompanie realizować projekty w chińsko-białoruskim parku industrialnym Wielki Kamień. Białoruś odbiera Włochy tradycyjnie jako przyjaciela w Unii Europejskiej, uważa jako jednego z głównych partnerów gospodarczych. Państwa mają rozbudowaną bazę prawną, praktykę współdziałania na arenie międzynarodowej. Razem z tym, według strony białoruskiej, istniejący potencjał dwustronnych stosunków nie jest realizowany w pełni. Dzisiejsze spotkanie, pierwsze na poziomie kierownictwa rządu Białorusi i Włoch przez ostatnie 10 lat, jest ważnym dla aktywizacji dwustronnego dialoga. Luigi Di Maio w swoim kole podziękował Sergiusza Rumasa za możliwość się spotkać osobiście i umówić szeroki krąg kwestii białorusko-włoskiego współdziałania.
Насуперек всьому у думках тримаю. Навокал успамін засяє простора. Тіні моєї душі до сконця є море. Кольки дзьон, ми нібито комети. Кольки дзьон, до конца будем верить. І я один, і ти одна, і нам з тобою одні сумнені. Та быцам бы ясна, але на сердце только тени. Я як ніколи за тобой, а чукання не у темри. Не покидай мене. Ooh.
останемся удвох, далеко не треба.
Покинувши увесь на толпы не поспеем.
Мы не быто кометы.
Колькитён,
до конца будем верить. И я один, и ты одна, и нам с тобой одни сомнения. И это ясно, але на сердце только тени. Я як ніколи за тобой, а шукай мяне у темры. Не покидай мяне.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny na dobę opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM i w internecie w 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnia Białoruś to programy informacyjne, analityczne, poznawcze, rozrywkowe dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.
Континуємо наш програм проєктом «Кредо» – «Дженік католіку в Білорусі». Єжи Кузьміч оповє о житті білоруських парафій.
«Дженік католіку в Білорусі» – «Кредо».
Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Studio Radia Białoruś, Jerzy Kuźmicz z programem Credo, poświęconym wydarzeniom życia Kościoła katolickiego na Białorusi. ...28 stycznia po niewielkiej przerwie pomiędzy sesją a studiami alumni międzydecyzjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie powrócili w jego mury, by rozpocząć drugą połowę roku akademickiego. Wieczorem rozpoczął się dzień skupienia, który przeprowadził kanclerz kurii archidiecezji mińsko-mucheleckiej ksiądz kanonik Dymitr Puchalski. Od nowego semestru będzie wykładał w seminarium prawo kanoniczne. Podstawowym tematem rozważania była służba bliźnim w kapłaństwie. Międzydecyzjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, Szkoła Wyższa Kształcąca Księży znajdująca się w Grodnie. Było to pierwsze katolickie seminarium duchowne otwarte na Białorusi. Drugie reaktywowano w 2001 roku w Pińsku. 28 sierpnia 1990 roku biskup Tadeusz Kondrusiewicz oznajmił o utworzeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. 1 września na pierwszy rok studiów zgłosiło się 42 kandydatów. Pierwszym rektorem został ksiądz infułat Stanisław Kuczyński. Po nim obowiązki rektora seminarium pełnili ksiądz Lucjan Radomski, ksiądz biskup Antoni Dziemianko, ksiądz biskup Józef Stanicki, ksiądz Roman Raczko. Obecnie rektorem jest ksiądz Witalij Wojciechowski. Uczelnia znajduje się w murach dawnego klasztoru ojców Bernardynów, który został zbudowany w XVII wieku. Jest połączony z majestatyczną świątynią znalezienia Krzyża Świętego. Budynek został adaptowany w 1991 roku dzięki staraniom biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza, ale remont trwał następne 10 lat. W 1997 roku założono seminaryjną bibliotekę, która liczy 31 tysiąc pozycji książkowych. W 10. rocznicy powstania seminarium oddano do użytku aulę imienia Jana Pawła II. Przez ponad 25 lat istnienia grodzieńskie seminarium przygotowało do służby w kościele ponad 200 kapłanów, którzy posługują na Białorusi, Litwie, Ukrainie, w Rosji i Kazachstanie. Stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Pińsku wchodzono święto swego patrona, świętego Tomasza z Akwinu. Uroczystość zgromadziła seminarzystów, przełożonych, wykładowców i świeckich pracowników seminarium. Podczas mszy świętych homilię wygłosił ojciec duchowny Arkadiusz Kulacha. Kapłan skupił uwagę alumnów na cnotach świętego Tomasza Akwinaty, który łączył sobie kapłańską pokorę wiary, intelektualną, teologiczną genialność w poznawaniu tajemnic bożych oraz skromność życia zakonnego. Na zakończenie uroczystości rektor seminarium w Pińsku, ksiądz Andrzej Ryłko, podziękował wszystkim osobom, które dbają o formację nowej generacji kapłanów i zachęcił do modlitwy o nowe powołania. Wyższe Seminarium Duchowne imienia świętego Tomasza z Akwinu w Pińsku, uczelnia katolicka kształcąca kandydatów do kapłaństwa. Jest to jedno z dwóch seminariów katolickich znajdujących się na Białorusi, drugie znajduje się w Grodnie. W 1917 roku ksiądz biskup Zygmunt Łoziński został mianowany przez papieża Benedykta XV na biskupa diecezji mińskiej. 10 października 1918 roku założył wyższe i niższe seminarium duchowne w Mińsku. W 1920 przeniósł kleryków do Włocławka, ale sam został aresztowany przez władze sowieckie. Przez 11 miesięcy był przetrzymywany w więzieniu w Moskwie. Od października 1921 roku zaczął działalność niższe seminarium duchowne diecezji mińskiej w Nowogródku. Od 1924 wyższe seminarium tamże. 12 września 1925 roku biskup Łoziński przeniósł wyższe seminarium duchowne z Nowogródka do Pińska, do odbudowanego ze zniszczeń wojennych klasztoru pofranciszkańskiego. Papież Pius XI bullą Vix Dum Polonie Unitas 28 października 1925 roku powołał do życia nową diecezję pińską. Na jej pierwszego biskupa mianował biskupa Zygmunta Łozińskiego. W tym samym roku zaczęło działalność wyższe seminarium duchowne diecezji pińskiej imienia świętego Tomasza z Akwinu. Do wybuchu II wojny światowej uczelnię ukończyło ponad 90 księży. We wrześniu 1939 roku budynki seminarium duchownego w Pińsku zostały zajęte dla potrzeb sowieckiego wojska. W 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, seminarium pińskie ukończył kardynał Kazimierz Świątek. W latach 1996-2001 zamojska firma Renovator w budynkach prowadziła prace remontowe. 31 maja 2001 roku papież Jan Paweł II podpisał dekret Stolicy Apostolskiej o otwarciu seminarium. Po 62 latach przerwy 12 września 2001 roku otwarto międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne imienia świętego Tomasza z Akwinu. Na pierwszym roku rozpoczęło studia 17 alumnów z trzech białoruskich diecezji. Diecezja pińska, jedna z czterech diecezji obrządku łacińskiego na Białorusi, wchodząca w skład metropolii mińsko-mohylewskiej. Diecezja obejmuje obecnie swoim zasięgiem obwód brzeski i obwód homelski. 28 października 1925 roku papież Pius XI bullą Vix Dum Polonie Unitas dyrygował diecezję pińską. Pierwszym ordynariuszem pińskim mianowany został Zygmunt Łoziński. Diecezja weszła w skład metropolii wileńskiej. W 1928 roku diecezja pińska pod względem administracyjnym była podzielona na 17 dekanatów i 172 parafie. 10 lat później obejmowała 17 dekanatów ze 137 parafiami i 63 kościołami filialnymi, zakonnymi oraz obrządku wschodniego 11 parafii. Po II wojnie światowej większość terytorium diecezji weszło w skład Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Od 1950 roku terenem diecezji pińskiej pozostającej w granicach PRL zarządzał administrator apostolski rezydujący w Drohiczynie na terenie polskim. Ze względu na trudną sytuację polityczną administratorzy apostolscy unikali nazwy diecezja pińska i zamiast tego używali określenia diecezja w Drohiczynie. Trochiczynie nad Bugiem. Funkcję administratorów pełnili kolejno ksiądz infubat dr Michał Krzywicki i ksiądz biskup Władysław Jędruszuk, który następnie został pierwszym biskupem trochiczyńskim. W 1991 roku pozostała przy Polsce część utworzyła decyzję trochiczyńską, obecnie powiększoną 4 dekanaty z decyzji siedleckiej. Część decyzji, która znalazła się na terytorium Ukrainy od 1996 roku, należy do decyzji łódzkiej. Części dawnych terenów decyzji znajdują się również w granicach archidiecezji mińsko-mohylewskiej, decyzji grodzieńskiej na Białorusi. Decyzja pińska jest najmniejszą na Białorusi pod względem liczby wiernych 50 tysięcy osób, ale duże terytorialnie, gdyż obejmuje obwód brzeski i chomelski, czyli całe południe kraju. Na terenie decyzji pińskiej mieszka 1/3 ludności Białorusi, 3 miliony 150 tysięcy osób. I leży drugie co do wielkości miasto kraju, Chomel. Została erygowana przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku. 13 kwietnia 1991 roku ksiądz Kazimierz Świątek, proboszcz katedry w Pińsku, został mianowany arcybiskupem archidiecezji mińsko-mohylewskiej i administratorem apostolskim diecezji pińskiej. 26 listopada 1994 roku został podniesiony do godności kardynalskiej. Był administratorem diecezji pińskiej do 14 czerwca 2011 roku. Dziewiątego stycznia, w dniu wspomnienia błogosławionej Bolesławy Marii Lament, w katedrze pod wzaniem Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mohylewie, w mszy świętej celebrowanej przez wikariusza biskupiego dla Mohylewa wodu mohylewskiego Aleksandra Jaszewskiego, wzięli udział siostry ze zgromadzenia sióstr misjonarek świętej rodziny z Baranowicz na czele z delegatką siostrą Paulą Bober, ośmianej Mohylewa. Zgromadzenie sióstr misjonarek świętej rodziny założone zostało przez błogosławioną matkę Bolesławę Lament w 1905 roku w Mohylewie, którego głównym celem było przygotowanie, realizowanie idei zjednoczenia chrześcijan wschodnich z kościołem katolickim na długi czas przed podjęciem komunizmu podczas II Soboru Watykańskiego, a równocześnie umacniania katolików wierzy, których jedność z kościołem w trudnych czasach była zagrożona. Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez biskupa Jana Cieplaka w 1914 roku. Dokument ten zaginął z powodu zawieruchy wojennej. Na nowo wydał dekret erekcyjny w Warszawie arcybiskup mogalewski Edward Rob dnia 24 czerwca 1924 roku, erygując zgromadzenie na prawie decyzjalnym. Jeszcze zaś odnowioną wersję konstytucji 27 października 1925 roku aprobował biskup łomżyński Romuald Jałbrzykowski. Zatwierdzenia zgromadzenia na prawie papieskim dokonano dnia 7 lipca 1967 roku. Za czasów założycielki zorganizowane zostały domy w Chełmnie, Łomży, Piątnicy, Ratowie, Żytomierzu, Szpanowie, w tym na ziemiach obecnej Białorusi, Brześciu, nad Bugiem, Pruczanie, Raczkanach, Drewnie, Niedźwiedzicy, Krzywoszynie, Łachiszynie, Pińsku, Szereszewie, Baranowiczach, Rudce, Słonimie, Albertynie, Ośmianie, Holszanach, Konstantynowie, Rosji, a także Wilnie w Białymstoku. Ponadto w Warszawie oraz za granicą w Talinie, Estonia i w Rzymie, Włochy. Obecnie zgromadzenie liczy 350 sióstr pracujących w Polsce, we Włoszech, w Zambii, w Kenii, Tanzanii, w Stanach Zjednoczonych, na Białorusi, Litwie i w Rosji.
Dziennik katolików Białorusi. Credo.
Dnia 28 stycznia, 2 lutego w Warszawie przychodził 28 międzynarodowy turniej w piłce nożnej halowej wśród dzieci i młodzieży urodzonych w latach 2002-2009. Brały w nim udział drużyny z Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Białoruś na turnieju reprezentowały dwie drużyny z Grodna. Inicjatorem udziału reprezentacji grodzieńskiej był ksiądz Artur Małafiej, duszpasterz do spraw sportu i wychowania fizycznego decyzji grodzieńskiej. Reprezentanci Białorusi na turnieju w Warszawie zwyciężyli w swych kategoriach wiekowych. Drużyna z Grodna na rocznik 2002 zajęła na turnieju pierwsze miejsce, zwyciężywszy w 10 meczach. Rocznik 2004 również został liderem w swojej grupie wiekowej, odniósłszy 5 zwycięstw. Dziewiątego 1 stycznia, w dniu wspomnienia świętego Jana Bosko, regionalny przełożony wspólnoty salezjańskiej na Białorusi ksiądz Wiktor Hajdukiewicz ogłosił o rozpoczęciu przygotowania do stulecia obecności salezjanów w kraju. Przygotowanie do jubileuszu będzie trwało przez 3 lata, od 31 stycznia 2019 roku do świętowania jubileuszowej uroczystości jesienią 2021. sierpnia, 22-29 stycznia w Nowogródku przyjmowano kopię figury świętego Archanioła Michała z Gargano we Włoszech, jednego z najstarszych sanktuariów poświęconych temu świętemu. Wieczorem 22 stycznia na Placu Miejskim odbyło się uroczyste spotkanie figury, którą przywiózł ksiądz Igor Łaszuk, proboszcz parafii w Stopcach, odpowiedzialny za organizację peregrynacji. Na chlebie miasta Nowogródka jest przedstawiony Michał Archanioł, patron miasta i całego kościoła na Białorusi. Przypomnę, że informacje zostały przygotowane dzięki materiałom strony internetowej Catholic By. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Studio Radia Białoruś był Jerzy Kuźmi z programem Kreda, poświęconym wydarzeniom z życia Kościoła katolickiego na Białorusi.
Kredo, dziennik katolików Białorusi.
Под небесным сводом голубым молимся Всевышнему и всем святым. Почему ж тогда вражды стена? Почему решает споры все война? Завещал Господь нам в мире жить, ближнего как самого себя любить. Родину, друзей не предавать. Здесь ведь наши корни, здесь отец и мать. Живите с Богом, любите с Богом. Цветы и звезды, все неспроста. Когда мы с Богом, легка дорога в высокий храм. Дели Христа, когда мы с Богом, легка дорога в высокий храм. Дели Христа, прогоните зависть за порог, и тогда к вам в двери постучится Бог. От Него не нужно ставней и замков, Он придет и принесет в ваш дом любовь. Поделитесь вы своим добром, и друзья потянутся в ваш светлый дом. Будет в нем гореть любви свеча, и с душою песни будут там звучать. Живите с Богом, любите с Богом. Цветы и звезды, все неспроста. Когда мы с Богом, легка дорога в высокий храм, где лик Христа. Когда мы с Богом, легка дорога в высокий храм, где лик Христа. Добром. И друзья потянутся в ваш светлый дом. Будет в нем гореть любви свеча, и с душою песни будут там звучать. Живите с Богом, любите с Богом. Цветы и звезды, все неспроста. Когда мы с Богом, легка дорога в высокий храм, или Христа. Когда мы с Богом, легка дорога в высокий храм великого Христа.
Шановні слухачі, єстеще на фалях Радіо Біаворуч. При мікрофоні Тетяна Максимчик. Далі пропонує отбич віртуальному вечірки салями музельними, концертовими і театральними за допомогою проєкту «Наш афіш».
«Наш афіш» – прогляд актуального стану життя культурального краю. Запрошаємо в подорож артистичну салями музельними, концертовими і театральними.
Там панства на фалях розгвочні Біаворуч. В студіо Тетяна Максимчик. В дішішому програму «Наш афіш» приточу увазі слухачі спору цікавих інформацій з сель музеальних, концертових і театральних. А він запрашам в том крутком, але імпонуйонцом подруж артистичном. Вистава «Альбом родинний», посвячена 105-річчю Павла Маслянікова, зустава утворена в Народовим музеєм історичним. В експозиції около 60 праць з родинної колекції. Образи Павла Маслянікова зустави створені в літах 1970-1980. Праця його сина Володимира і внука Павла в літах 2012-2018. Маслянікова – то знана династія білоруських маляжек, хто же посвячили свою творчість Білорусі. Вистава «Альбом родинний» потрива в Народовим музеєм історичним до 21 лютого. Перша на Білорусі особиста вистава образів знаного музика, ставого лідера ЗСПО «Акваріум» Бориса Гребінщикова трива в Народовим музеєм штуки. От кінця літ 80-х його вистави відбили ще в Санкт-Петербургу, Москві, Лондині, Новим Йорку. В підставі дебютової мінської експозиції около 60 праць останніх літ. Запознатися з виставою можна до 10 марта. Вистава штуки «Син ойчизни» зустава відкрита в музеї маєнтку імені Тадеуша Костюшки в Косові Івацевичського району. Вернісаж посвячений є 273-й річниці уродин Костюшки. На виставі можна побачити около 200 образів і праць фотографічних, створених в рамах нерозмаїчих пленерів. Серед авторів – знані бжесці творці Кирил Вашук, Ігор і Ольга Романчук, Любов Новікова, Олексій Погожин. Пейзажі показує місце, де Тадеуш Костюшко спендив дитинство. Вистава потрва до 30 квітня. Вистава «Культура сакральна Костьова Білорусі» зостане відкрита 14 лютого в Народовим музеєм історичним. Вистава задемонструє головні традиції Костьова католицького Білорусі. Найбільш значні це свята літургічного циклу рочного і обичаї, оповіділи в музеєм. Зостануть представлені również артефакти з приватної колекції Ігоря Сурмачевського, який в чонгу вілю лет збирає предмети, зв'язані з тематиком релігійним. Вистава «Культура сакральна Костьова Білорусі» потрва в Народовому музеї історичним до 20 марта. Вистава графіки Кщончкової білоруських маляжі зостала відкрита в Столичному палацу штуки. В експозиції около 90 творів графіки Кщончкової білоруські маляжі різних поколінь презентують лепші взорці своєї творчості, зв'язані зі штуком Кщеньки. В рамах урочистого відкриття вистави зі словом повітальним до всіх обласних звернувся заступник міністра інформації Білорусі Ігор Бузовський.
Сопричасність той виставки, яка сьогодні відкривається.
Експозиція графіки Кщончкової білоруських маляжі – то перше причевжіння в рамах 26-х мінських таргов Кщоншки. Вистава є зв'язана з процесом видання Кщонжек і з початком мілощі до читання. Наші здобичі сон високо оцінені і можемо мовити у перспективі розвою штуки Кщеньки. Наша графіка, дизайн, ілюстрація Кщеньк тішуще популярнощом в світі.
Дизайн на графіку, на ілюстрацію книги.
Обок прац вибітних маляжів Валерія Славука, Віктора Нікіти, Володимира Савіча знайдуть ще праці маляжі лят 2000-х Павла Татарнікова, Юрія Яковенки, Ігоря Гордієнки, Володимира Довгяло, Маргарити Тимухової, Тамари Шеліст. Рівніше звідзаємо вистави, запознаючи з працями на тему ілюстрації Кщоншкової студентів катедри графіки Білоруської панствової академії штук пінкних. Ректор академії Михайло Борозна відзначив, що білоруська графіка є містичним і показує характер білорусинів.
Пригожі твори дизайнерів.
На виставі сум представлені вспаняли праці графіків і дизайнерів. Єдин з секретів білоруської графіки Ксьончукової – то прагніння маляжі займовича тому штуком, яка є навіть містична, понівеж в ній є показаний характер білорусінів. Наприклад, докладність, розважність і шацунок до білоруської літератури. Понівеж власні література споводувала таке з'явіску, як графіка Ксьончукова.
На фалях Радія Біоруч програм «Наш афіш».
В білоруському цирку панствовим можна обежити програм юбілюшовий «Дівний дом», пошвінцьоний 60-річчю цирка. Програм «Дівний дом» – то яскраве і пориваюнце шоу, яке оповідає історію цирку. В програмі юбілюшовим показуємо улюблені гатунки наших відзув. Рівніше запрошилищми і представилищми те краї, з якими нас зв'язують стосунки пшеячельське, отзначив керівник артистичний цирку Вітовтас Грігалюнас. В програмі сон з'єдночені номери артистів циркових з Білорусі, Росії, України. В кінці вересня відбудеться другий Мінський міжнародний фестиваль штуки циркової. Потім покажемо програм, який складається з лепших номерів фестивалю. Літній програм зостане пошвінцьований другим ігжиском європейським. Програм «Дівний дом» можна обійжити до 18 мая. Бобруйськ в кінці червця зостане столицем Пшеяжні. В днях 28 чи 10 червця то відбудеться міжнародний фестиваль творчості людової «Вяник Пшеяжні». Пшеявдіння, яке цьогорічні єднає десятки творчих зеспів і виконавців з різних країв, припроваджено в місті по раз 15. Форум є візитовком Бобруйська. В огулі фестивалю взяв уділ около 300 зеспів з 43 країв 5 континентів. Народовий академіцький Великий театр опери і балету Білорусі планує показати в Бжещу спектакль «Балетніче», який зостане пошвінцьований тисячоліттю міста. Тисячоліття міста – то вспаняла дата, хочемо утішити мешканців Бжеща. Обіцяні тривають негоціації з того поводу, відзначив керівник артистичного балету Великого театру Юрій Троян. Першим містом в графіку виступів гостинних театрів опери і балету в 2019 року буде столиця культурної Білорусі Пінськ. Подобні виступи чолових міщів сцени відбудуться ви в шістких обводах Білорусі. Філії Великого театру в Мохилєві 16 лютого відзові обіжен балет «Фонтан на Бахчисараю». На 23 лютого є запланований програм концертовий в театрі драмату і комедії імені Дуніна Марцинкевича. Для мешканців Бобруйська столічні артисти приготовують номери в гатунку штуки оперовий і балетничий. В Мохилєвській філхармонії обводовий з концертом «Музика нашого кіна» 26 лютого виступив струновий квінтет «Серенада», артиста Людової Білорусі Владимир Петров, лауреатчі дипломанчі міжнародних конкурсів Наталія Кініна, Тетяна Третьяк і Олександр Міхнюк. 3 марта в Вітебському обводовим театрі драматичним відбудеться концерт «Гвязд» Великого театру. Обіцяний опрацьовуючий план виступів гостинних на друге півроче. Планують ще концерти в Хомлю, Новопаводську, Борисові і інших містах Білорусі. Чотирнадцятий міжнародовий молодіжовий форум «Театральний Мартконтакт» відбудеться в Мохилєві в днях 21-27 марта. Заплановано 26 спектаклі з зеспів театральних з дитячих країв. В швінчі театральним візьмемо уділ учасниці попередніх літ у разнові театри з Росії, Літви, Лотви, України, Польщі, Ізраїлю і інших країв. Спектаклі форум традиційні у молодіжі, для молодіжі і привспівдяля молодіжі, відзначив директор Мохилєвського обводового театру драматичного Андрій Новіков. В афішу сум представлення ведбук класичних утворів і всполучесні тексти. Мохилєвський обводовий театр драматичний представив спектакль «Жовтий п'ясок» в представленню молодого режисера Камілії Хусаєнової, ведбок Василія Бекова, а Мохилєвський обводовий театр «Лялік» покаже прем'єра «Кандид Люб Оптимізм» в представленню головного режисера театру Ігоря Козакова. В рамах програми спеціального форуму відбудуться традиційні варштати для молодих акторів. На тим мій дійсніший програм добігав кінця. Запозналіще ще панство з нашим афішем, яке запрезентувала вам я, Тетяна Максимчик, на фалях розгвощені Біоруч. Позуставайте з нами.
Наш афіш. Шагльонт актуального стану життя культурального краю. Запрошами в подорож артистично салями музеальними, концертовими і театральними.
До 500-lecia białoruskiego drukowania książek. Jeśli poprosić przeciętnego mieszkańca Białorusi o to, by wymienił znanych rodaków, najprawdopodobniej jako jedno z pierwszych zabrzmi imię prekursora drukarstwa wschodniosłowiańskiego i piśmiennictwa białoruskiego Franciszka Skaryny. Urodzony w końcu XV wieku w Połocku, Franciszek Skaryna jest wspaniałym przykładem najlepszych cech wybitnych osób epoki odrodzenia. Skaryna odzyskał uznanie jako filozof i medyk, posiadał obszerną wiedzę z zakresu historii i literatury, biologii i astronomii, języków obcych i sztuki. Zdobywszy wiedzę naukową, Franciszek Skaryna był przekonany, że oświata i mądrość książkowa są nie dla wybranych, lecz dla wszystkich. A najpierwszym źródłem poznania jest Pismo Święte. Z taką myślą Franciszek Skaryna założył w Pradze drukarnię. Dnia 6 sierpnia 1517 roku wydał pierwszą książkę Psałterz, przetłumaczoną przez niego na starobiałoruski. W sumie przez ponadroczną działalność w Pradze wydał 22 księgi biblijne. W taki sposób Białorusini jako pierwsi wśród Słowian wschodnich otrzymali drukowaną Biblię w języku ojczystym. Na początku lat 20. XVI wieku Franciszek Skaryna opuścił Pragę i zamieszkał w Wilnie, gdzie w domu najstarszego burmistrza wileńskiego Jakuba Babicza założył pierwszą drukarnię w Wielkim Księstwie Litewskim. Około 1522 roku wydał w niej małą książeczkę podróżną. W marcu 1525 roku wydrukował ostatnią swoją książkę Apostoł. Od tego czasu minęło już prawie 500 lat, ale Białorusini nadal są dumni, czytając słowa Franciszka Skaryny. Znając korzyści od tej książki, ja, Franciszek, syn Skaryny z Połocka, doktor nauk medycznych, polecił Psałterz drukować. Najpierw na cześć i ku chwale Boga w Trójcy Jedynego, a także dla pożytku ludu pospolitego i szczególnie z tej przyczyny, że mnie Bóg łaskawy z tego języka w świat puścił.
Pozostało mi zaprosić do mikrofonu Tatianę Czebotar z jej codziennym dziennikiem muzycznym Czas na muzykę. Tatiana dziś przygotowała dla Państwa muzykę zespołów Napali i Light Sound.
Witam, drodzy słuchacze. Dzisiaj opowiem o dwóch zespołach białoruskich, które wówczas brały udział w eliminacjach eurowizyjnych. Napoli to jednoosobowy projekt muzyczny białoruskiej wokalistki Olgi Szymańskiej, do 2015 roku funkcjonujący jako trio muzyczne. Olga Szymańska, białoruska piosenkarka o polskich korzeniach, a także Ilona Muntlian oraz Ilja Krawczuk wystąpili jako trio w białoruskim finale narodowym do 59. konkursu piosenki Eurowizji z utworem Stay With Me, z którym zajęli 8. miejsce. Krótko potem tragicznie zmarłego Krawczuka zastąpił Siergiej Boobołow. Rok później w finale preselekcyjnym do 60. konkursu wykonali utwór My Dreams i uplasowali się na 6. pozycji. W międzyczasie koncertowali, występując m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Słowiański Bazar w Witebsku.
Я сошла, розпач і кліча прибой. Вірує навокал світ, зніклися при твоє, ти зірні я тут з тобой. А крий маємо свято серця, промінний хай сонця, то все тобі. Что належит
W 2016 roku projekt Napoli po raz trzeci zgłosił się do białoruskich eliminacji eurowizyjnych do 61. konkursu piosenki Eurowizji. Tym razem z utworem My Universe, skomponowanym przez Leonidę Szyrinę. Tym razem wokalistka wystąpiła solowo, decydując się na zawieszenie działalności tria oraz rozpoczęcie solowego projektu pod wcześniejszą nazwą zespołu. Piosenkarka ostatecznie uplasowała się na drugim miejscu, przegrywając jedynie z Ajwanem. Za namową fanów wokalistka z tą samą propozycją muzyczną zgłosiła się do polskich preselekcji eurowizyjnych, znajdując się na liście artystów zakwalifikowanych do finału, który odbył się 5 marca 2016 roku. W finale zajęła miejsce poza pierwszą trójką w głosowaniu telewidzów. Posłuchamy muzyków z formacji Light Sound. To jest białoruski zespół poprockowy założony w 2002 roku. Reprezentant Białorusi podczas 57. konkursu piosenki Eurowizji w 2012 roku.
From the sky, just keep driving on the highway. While the world is deaf to all your cries,
just keep going. You'll be there someday. You're not alone, we're against them all. Hold on to me, I'll never let you fall. Even if some damn hope is gone, I will not give up. Whatever's standing in my way,
zespół Light Sound został założony w 2002 przez braci Dmitryja i Władimira Karakinych. Dwa lata później do duetu dołączyli basista oraz perkusista. W 2006 roku grupa wygrała Major International Music Festival zorganizowany we Włoszech. W 2010 roku ukazał się debiutański album zespołu zatytułowany Going to Hollywood.
За океаном ты рисуешь на песке последний луч заката, горящий в тишине и у старого фонтана на пятой авеню. Расскажи, почему я любил тебя, как никто. Я помню, как сегодня последний поцелуй. И слово на страницах сценария кино было все решено. Бесконечно, бесконечно.
Tyle na dzisiaj. Muzykę białoruską w eterze polskojęzycznym Radia Białoruś zabrzmi jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Jesteście Państwo na falach Radia Białoruś. Codziennie przez 24 godziny opowiadamy o życiu naszego kraju. Zapraszamy słuchać nas za pomocą satelity na falach FM w internecie. 9 językach: białoruskim, polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, chińskim i arabskim. Rozgłośnie Białoruś to programy informacyjne, analityczne, poznawcze, rozrywkowe dla osób myślących i dociekliwych. Jest to wspaniała okazja dla Państwa dowiedzieć się o wszystkim, co się dzieje na Białorusi. Zawsze aktualne informacje naszym hasłem. Bądźcie z nami, bądźcie z Białorusią. Szczegóły na stronie www.radiobelarus.by.
Drodzy słuchacze, nasz program Krajobraz dobiegł końca. Przed mikrofonem była Tatiana Maksymczyk oraz cały zespół redakcji polskojęzycznej rozgłośni Białoruś. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.